Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam. Dzisiaj mam dla Państwa niespodziankę. To się okaże na końcu, ale mam nadzieję, że i cały odcinek też taki będzie. Przekonajcie się sami, zapraszam.
Fajnie. I jaki widok z okna. Brzozy. To jest jedna z moich ukochanych drzew. Mają taką w sobie koronkowość.
Kasia Bem. Co za spotkanie. Bardzo się cieszę, że się poznaliśmy.
Darku, ja nie wiem, czy tak można to stopniować, ale mi jest milej.
Porozmawiamy o sercu dzisiaj. Niesamowity sercu. Temat. Napisałaś kilka książek. Przedstaw się może, tak jak z serca, tak jak to czujesz. Kim ty jesteś?
Gdybym tak mogła powiedzieć, że jestem?
A żebyś mogła bliżej do mikrofonu powiedzieć, że jesteś?
Powiem blisko teraz cudnie. Do mikrofonu, że jestem. I byłoby cudownie, gdybym mogła tak być bez ja. Ale ponieważ żyjemy tu i teraz w pewnych uwarunkowaniach, przedstawię się jednak. Jestem nauczycielką jogi i medytacji. Jest to moja wielka pasja. Robię to już ponad 20 lat. Każdego dnia dziękuję, że odnalazłam taką drogę. Piszę. Powiedziałabym nawet, że się rozpisałam, bo gdy pisałam pierwszą książkę, to nie sądziłam, że dobrnę do czwartej.
No tak, to jest czwarta. Happy, jak to się nazywa? Happy umysł.
Happy umysł, myśl sercem. Ale rzeczywiście to, do czego aspiruję, to bycie.
Bycie.
Tak.
Bezprzemiotnikowe.
Bez ja. Bezzaimkowe, wiesz?
Bezzaimkowe.
Tak, bo nawet ostatnio prowadziłam warsztat i w czasie tego warsztatu medytację poprosiłam osoby, które medytowały, poprosiłam je, żeby medytując poczuły, jak to jest, gdy się mówi jestem, a jak to jest, gdy się mówi ja jestem. Tak, bo chciałam wskazać przez to, że ja jest bardzo zamykające, a jestem jest bardzo przestrzenne. I powiem ci, że wszyscy to odczuli. Bo to był właśnie taki rodzaj małego eksperymentu. Bo ja to jest zamykające ego.
Tak. To, co otwiera, to jest serce właśnie, o którym będziemy rozmawiali. Tak? To jest ta przestrzeń.
Tak, takie bycie, czyste bycie, bez pragnienia, żeby to było o mnie, dla mnie, takie bezzaimkowe, no to jest bardzo blisko serca, bo serce nie oddziela, serce łączy. A gdy jesteśmy, to jesteśmy połączeni z tym, co jest.
Skoro mówimy o połączeniu, to ja może spróbuję taką przygrywkę stworzyć. Synchroniczność, prawda, że istnieją takie rzeczy.
A co chwilę mi się wydarza.
Czy coś takiego dziwnego, niby przypadek, ale nie przypadek, takie zbiegi okoliczności, nazwijmy to.
To moja rzeczywistość.
Aha, twoja rzeczywistość. Tak. I na przykład teraz, myśmy się spotkali w naszym mieszkanku, które jest teraz przepełnione bałaganem z powodu nieskończonego remontu. On się zaczął, ale nie skończył, bo zabrakło czterech kafelków. Chodzi o łazienkę. Cztery kafelki i blokada. Mieszkamy jak cyganie i pomyślałem jeszcze tak, zobacz, w Polsce też jest remont. Zaczyna się remont.
Tak.
Prawda? No i ta twoja książka też jest właściwie o remoncie. Tam jest taki program przebudowy życia.
Tak,
no, tak, tak już powiedzmy na skróty.
O porządkach.
No tak. I popatrz, jak to się zbiegło.
Prawda, tylko czy tak będzie, że ta przebudowa kraju pójdzie w stronę serca, myślenia sercem?
Tego nie wiemy, ale możemy zrobić, co możemy, żeby chociaż trochę tak było.
Tak, takie małe starania każdego dnia, prawda?
No właśnie
każdej
tak.
Osoby o to, żeby było chociaż trochę lepiej.
No właśnie tak.
Zaczynamy od własnym życiu, we własnych rodzinach, a potem mamy nadzieję, często też tak jest, że to po prostu się rozprzestrzenia.
Oby. No to powiedzmy o tajemniczym słowie, które otwiera twoją książkę. Jest to słowo mindless.
Tak.
No może powiedz o historii tego słowa.
Tak, w ogóle
jak ono do
ciebie
przyszło?
Powiem, że długo myślałam, czy opowiedzieć o tym, jak ono do mnie przyszło w tej książce, bo przyszło do mnie w niezwykłych okolicznościach, które są troszeczkę innego wymiaru. A ja chciałam, żeby książka, mimo że uczę jogi i jakby inny wymiar nie jest mi obcy, żeby ona jednak była mocno osadzona w rzeczywistości również naukowej. Ale zaryzykowałam i teraz jak przyszło do mnie to słowo mindless? Może zacznijmy od tego, co ono oznacza. Mind, po angielsku umysł, less to mniej. Takie bezpośrednie tłumaczenie tego słowa, mniej w umyśle.
Albo coś pozbawionego czegoś.
Tak, bez umysłu.
No właśnie, tak? Bez umysłu,
bez
tak.
Bez udziału umysłu, co jednocześnie...
Bezmyślnie.
Nie znaczy nie bez... Właśnie nie. Nie bezmyślnie. Z przestrzeni serca, która jest taką przestrzenią wiedzenia. Przestrzenią, w której są też wszystkie odpowiedzi, o które my często stawiamy pytania. Ale to serce, które wie, jest bardzo często przesłonięte nieprawdopodobną aktywnością umysłu i umysł nie pozwala dochodzić sercu do głosu. Książka jest o tym i program Mindless jest o tym, jak połączyć jedno z drugim. Konkretnie jak najpierw uspokoić umysł, potem,
żeby mogło serce wiedzieć, tak?
Żeby mogło przemówić, żebyśmy usłyszeli ten głos, bo serce cały czas mówi, tylko umysł swoją aktywnością, swoją gadaniną, swoją paplaniną, lepiej by powiedzieć, po prostu zagłusza, nie pozwoli dochodzić do głosu tego, co w nas jest, co jest naszą prawdą, co jest naszą autentycznością, co sprawia, że działamy w taki, a nie inny i słuszny bardzo często sposób, w ogóle bez umysłu. I o tym piszę, ale zapytałeś, jak to do mnie przyszło.
Tylko jeszcze powiem, bo takie ładne zdanie znalazłem w twojej książce. Umysł myśli, serce wie.
Tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest. To zresztą powiedział Muji i kilku innych nauczycieli duchowych, bo w pewnym sensie wszyscy dochodzą do tego samego wniosku na ścieżkach duchowych. I dokładnie tak jest, że my bez namysłu, wiesz, w takich sytuacjach, gdzie umysł nie ma czasu na rozkminianie, na dzielenie włosa na czworo. My po prostu działamy spontanicznie i często dobrze. Nie bezmyślnie. Nie bezmyślnie.
Tylko bez namysłu, to jest co innego.
To jest dokładnie tak. Przedstawiam pewną drogę do takiego stanu otwartego serca, które nas prowadzi w życiu jako pewien program, bo znam komponenty jako osoba, która pracuje z tym przez już w tej chwili właśnie ponad 20 lat. Wiem, jak tam dojść.
To może powiedz najpierw, jak przyszło to słowo, bo żeby to nie uciekło. To jest bardzo ciekawa scena i też obarczona pewnym ryzykiem, jak powiedziałeś.
Dokładnie tak. To było tak, że nie mogłam zasnąć. To była jakaś ciepła noc i pamiętam dokładnie też, że był to maj, że męczyłam się bardzo. No i wiesz, no medytuję, medytacja to jest u mnie jak szara maść. Na wszystko pomaga. Usiądę w takim razie o tej, nie wiem, pierwszej, drugiej w nocy. Posiedzę, może przyjdzie sen, może umysł się wyciszy, może ciało się rozluźni, może zasnę. No i tak siedzę. I w pewnym momencie bardzo wyraźnie usłyszałam to słowo mindless. To było bardzo zaskakujące. Ja nawet do dziś pamiętam, że ja poczułam taki dreszcz jakiś, trochę nawet mi się włoski tak, wiesz, uniosły na rękach, bo to było dziwne, bo wiedziałam, że jestem w tym pokoju sama i nagle skąd takie przesłanie i w ogóle co to znaczy, jak to mindless. To było... Poczułam, że ja mam coś zrobić z tym słowem, że to coś znaczy, że ono jest dla mnie jakąś wskazówką, ale na tamten moment nie miałam pojęcia co. Ja wtedy byłam bardzo w głowie, ja wtedy byłam w mindfulness, a nie w mindless. Zresztą to było ciekawe, taki zbieg okoliczności, choć nie zbieg okoliczności, bo mówiliśmy o synchroniczności. Tego dnia słuchałam wykładu Jona Kabat-Zinna, czyli właśnie twórcy programu Mindfulness. I tu nagle coś takiego trochę w kontrze.
Dlaczego w kontrze?
Tak mi się wydawało, no coś innego. No, mówimy o mindfulness. Mówię teraz o rozbieraniu słowa.
Tak,
na
rozumiem,
czynniki
rozumiem.
Pierwsze. Tak. Tu jest full, a tu jest less. To mnie tak trochę zaskoczyło.
Ale też w pewien sposób to jest kontra. No, może nie kontra, tylko to jest coś więcej chyba.
To jest coś więcej. Choć
bo
ja
mindfulness
w ogóle,
zostawia tę przestrzeń.
Choć ja w ogóle nie chcę wchodzić też w konkurencję. Jakkolwiek rzeczywiście to jest coś więcej, ponieważ mindfulness prześlizguje się, może inaczej, zaczerpnął z duchowości buddyzmu. Jon Kabat-Zinn był mnichem wiele lat w tradycji buddyjskiej, a jest naukowcem i potem stworzył ten program Mindfulness, wspaniały program, który pomaga ludziom na całym świecie żyć lepiej, żyć uważniej, żyć spokojniej. Natomiast rzeczywiście pominięta została tam kwestia duchowa. I potem przyszła taka fala, to już wiele lat później, krytyki mindfulnessu w tym sensie, że jest programem, który sprawia, że my stajemy się bardziej wydajni, że my ciągle jesteśmy tymi szczurami na kołowrotku, czy robotami, armią ludzi, którzy na antydepresantach, niewydolni, ale jednak dający z siebie wszystko.
To ja wejdę ci w słowo, bo to nie jest wina mindfulness, ani Kabat-Zinna, tylko spryt tego systemu, który tak potrafi
oczywiście
wszystko sobie przywłaszczyć.
Oczywiście,
prawda?
Tak. Oczywiście, że tak. Intencja była bardzo dobra. Natomiast to też wskazuje na to, że nie można pominąć aspektu duchowego. My nie jesteśmy tylko umysłem. Sama bardzo długo byłam w umyśle. Bardzo długo również moja ścieżka jogi była dla mnie o umyśle. Czyli uspokajałam swój umysł, który rzeczywiście był bardzo niespokojny i bardzo przysłonięty iluzjami w momencie, kiedy ja w ogóle na tę ścieżkę wchodziłam. Tam było mnóstwo pracy do zrobienia, więc nic dziwnego, że to mnie zajmowało. Straciłam z oczu zupełnie głęboki sens tego, czym joga jest. Tego, że definicja jogi, która mówi, że joga jest zatrzymaniem poruszeń umysłu, to jest o obecności, to jest o byciu. To jest o czystym byciu i ono jest możliwe, kiedy aktywność umysłu ustaje, bo odpadają różnego rodzaju potrzeby właśnie ego. O tym w programach mindfulness jest trochę mowy, bo tam jest taki element compassion. Ale to jest takie liźnięte. Współczucie, no to w to wchodzi serce, prawda? Ale jednak na to nie było nacisku. Może on teraz jest dużo większy, bo minęło jednak kilkadziesiąt już lat od momentu, kiedy ten program został wprowadzony. Równolegle ruszyły ogromne badania, które dotknęły tematyki koherencji serca.
Właśnie, to jest fascynujący temat. Może o tym jeszcze za chwilę, ale może o umyśle.
Tak.
Ty go nazywasz za kimś, powtarzając, że to jest pijana małpa ukąszona przez skorpiona.
Tak, tak.
Albo sabotażysta. Domaga się uwagi, bez przerwy produkuje myśli. Zatrzymać się nie da. To jest tak, jak też pięknie piszesz o tym, że to tak jakby wchodzić na autostradę i próbować zatrzymać samochody. To się źle skończy, a samochody i tak pojadą. Bardzo ciekawa strategia. Daj małpie banana. To jest taka strategia, prawda? I ty proponujesz te banany umysłowi, żeby się czymś zajął.
Tak.
I żeby mogło to serce przemówić. Nie wiem, czy ja to właściwie odczytuję.
Bardzo dobrze to odczytujesz.
No, bardzo mi miło.
Ja w tej książce zaproponowałam 3 etapy. Uspokojenie umysłu, oczyszczenie ciała i odblokowanie serca. Ale sama jestem produktem zachodu i wiem, że ludzie najbardziej mierzą się z umysłem. Dlatego ogromny nacisk kładę na wytłumaczenie tego, jak umysł działa. Nie mózg. Tym się zajmują naukowcy, ale jak działa umysł, co może być rozpoznane przez osoby, które aktywnie medytują wiele lat. 6 tendencji umysłu, które nam bardzo, bardzo przeszkadzają i które musimy zobaczyć i które możemy w jakiś sposób przekształcać, możemy je pacyfikować tak, żeby umysł nam służył, a nie wykorzystywał. A tak jest bardzo często, że my jesteśmy powodowani tymi naszymi myślami, tymi naszymi emocjami. Tymczasem to, jak umysł się zachowuje i jakie ma tendencje, jest bardzo przewidywalne. Tożsame w zasadzie dla każdego z nas. Rzeczywiście każdy ma w głowie małpę, ale co ciekawe jest to, że ta małpa w zasadzie jest u każdego w głowie taka sama. Więc jakby...
Bo te sztuczki są przewidywalne. 6 zwodów, tak jakby zawodnik miał 6 zwodów, które tylko takie ma,
tak,
ale jakoś działa.
Tak jak są 2 drużyny. One przed meczem śledzą, analizują zagrywki konkurencji. To samo proponuje Poznaj Umysł, jego zagrywki i wygrałeś.
Właśnie, bo teraz się mówi o schematach, że to są schematy, że trener z zawodnikami trenują schematy. Rzut wolny, rzut rożny, coś takiego i mają schematy rozgrywania. To może powiedz o tych tendencjach teraz? To jest właściwy moment?
To jest dobry moment, oczywiście. Podstawowa tendencja to jest taka, że umysł jest w ciągłym ruchu. Umysł nie znosi być tu i teraz. On zawsze jest albo w przeszłości, albo w przyszłości. Czy może nie zawsze, ale 80% to zostało zmierzone, zbadane. Więc co to znaczy? Jaki jest sens tych słów? Zatrważający. To znaczy, że nas nie ma tu i teraz. Że my myślimy o tym, co było lub o tym, co będzie. Przez 80% naszego czasu.
To znaczy, że 80% życia mamy zmarnowane?
Tak.
O kurczę.
Tak można powiedzieć. Jakiś może weźmy, nie wiem, z tego 20% jest przydatne na właśnie analizowanie tego, co było pod kątem, może wyciągnąć wnioski, czy jakieś tam może naszkicowanie przyszłości. Ale trzeba mieć pokorę wobec życia. Ona nam bez przerwy dostarcza dowodów na to, że jest nieprzewidywalna.
Więc ale wiesz co, jak się to tak poczuje, dreszcz przechodzi.
To jest wstrząsające. To jest pierwsza rzecz. I jeszcze wiesz, to życie z
chwili... A wiesz, że chyba kurier. Teraz bądźmy tu i teraz. Czy ja mogę otworzyć...
Oczywiście. Może przynosi coś miłego.
Może coś miłego, właśnie.
Dawaj.
Raczej ja zdążę. Tak, słucham. Proszę.
Zdążyłeś?
Zdążyłem. Przepraszam.
No co ty? Czekaj. Ja to właśnie lubię w twoich rozmowach, że ty wpuszczasz życie do nich.
Dziękuję. Ciekawe, znowu synchroniczność, prawda? I tu i teraz, tak się zdarzyło.
Synchroniczność jest bardziej o takich zbiegach okoliczności, które są spójne z naszymi pragnieniami.
Wiesz co, ale też to tutaj, bo myśmy mówili o byciu tu i teraz, o konkretnym byciu, takim poczuciu obecności, no to właśnie, proszę bardzo, no, świat pokazał, że no zobacz, dzieje się.
Tak, obecność to jest takie pozwalanie życiu wydarzać się. Czy nam to przeszkodziło w rozmowie? Może tak, ale czy ma jakiś wpływ większy? Nie ma. Dygresja. To było bardzo zabawne a propos idealnych momentów do medytowania. Byłam z grupą i tak się przygotowaliśmy na wieczorną medytację, na świecę. Chwila była wzniosła i zaczęliśmy i nagle jak ruszyły kosiarki wokół tego miejsca, w którym był ten cichy warsztat i piękny moment. To było aż komiczne. Zaczęliśmy się śmiać, ale potem była taka konkluzja. Nie ma idealnego momentu na życie, na medytację, na obecność. Nie ma.
A mogę ci powiedzieć, bo mi się przypomniało. Byłem kiedyś na takich warsztatach, no zupełnie z innej branży, że tak powiem. W muzeum wtedy pracowałem, warsztaty edukacyjne. Jeden z kolegów fascynował się, to wtedy jeszcze mało o tym się mówiło w Polsce, on się fascynował ceremonią parzenia herbaty. Potrzebował asystentów. No i była taka pani jedna, która się podjęła tej funkcji, tak bardzo się przejęła i zrobili te ceremonie. I to było takie właśnie, jak mówisz, takie podniosłe.
Tak.
Siedzimy, oni podchodzą, kłaniają się. Nagle ta pani, która tak bardzo się tym przejęła, pochylając się, przepraszam za wyrażenie, pierdnęła bardzo głośno. I to było cudowne doświadczenie. No pewnie dla niej nie, ale właśnie to, o czym ty powiedziałaś.
Ta doniosłość chwili presła.
Tak.
No to było o życiu. Tak to właśnie jest. Życie się wydarzyło.
No to prawda, życie się wydarzyło, tak. No dobrze, to...
Tendencja umysłu.
Jedna sztuczka też była.
To już jedna, tak. W zasadzie powiedzieliśmy o dwóch od razu, o tym, że on jest w ciągłym ruchu i że albo w przeszłości, albo w przyszłości. Kolejna jest taka, że umysł ma bardzo silne tendencje do oceniania. To jest bardzo, bardzo przeszkadzająca narracja umysłu. Lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba mi się. Ona jest męcząca, też bardzo krzywdząca, zwłaszcza jeżeli ocena jest negatywna, ponieważ bardzo często oceniamy coś czy kogoś, o czym lub o kimś nie mamy zielonego pojęcia. Więc warto jest przyjąć, czy też trenować w sobie rodzaj neutralności. Nie chodzi tutaj o obojętność, ale żebyśmy powstrzymywali się od tego bycia na plusie, na minusie. Możemy być bardzo mile zaskoczeni, jeżeli po prostu będziemy kultywować właśnie taką postawę. Ja nie wiem. Wchodzę z otwartym umysłem w te sytuacje, w te rozmowy. Nie wiem.
To mi się bardzo podoba, bo piszesz o tej małpie i o tym, że trzeba jej dać banana, żeby się czymś zajęła.
Tak,
temu umysłowi. To na przykład jakby to można zrobić w tym przypadku? Co jest tym bananem?
Przywracanie się ciągle do tej neutralności, czyli przypominanie sobie. Bardzo pomocne akurat w ocenie jest przebywanie w ciszy. To mi pokazało te tendencje umysłu. Pokazało mi, że u mnie ona była bardzo silna. I będąc na dozwoleniach medytacyjnych, zobaczyłam, że umysł gada, że ja co chwilę coś oceniam. I gdy to wyłapałam, po prostu przywracałam się do neutralności. I myślę, że to jest wskazówka dla wszystkich. Zobacz, jaka to jest myśl. Zobacz, jaki rodzaj myśli oceniających masz w swojej głowie i przywracaj się do neutralności.
Ty proponujesz medytację?
Bądź jak czysta karta.
To już jest wyższa szkoła jazdy, jak sądzę, nie?
Być może tak, ale no dobrze, nieczysta karta. Umysł początkującego. Spróbujmy mieć taki umysł z tym znakiem zapytania w środku, że ja nie wiem.
Najpierw zauważyć, jak to jest, temu też służy ta praktyka, a potem pójść dalej, prawda?
Tak,
to jest,
dokładnie.
Proponujesz stopnie.
Proponuję stopnie. Kolejną tendencją jest to, że umysł ma bardzo silną i uwarunkowaną jeszcze przez naszych przodków tendencję do myśli negatywnych. Książka, którą bardzo polecam, Flicka Hansona, Szczęśliwy mózg. Używa ciekawej metafory, czy raczej porównania, mówi, że umysł jest jak teflon na to, co pozytywne, a jak rzep na to, co negatywne. I tak jest.
I on jest, ewolucyjnie.
Ale widzisz, jesteśmy, no właśnie, ewolucyjnie to jest wytłumaczalne. Tak jest, ponieważ nasi przodkowie byli w stanie zagrożenia. Twoi słuchacze słyszeli już to 1000 razy. Wypatrywali tego tygrysa, prawda? I tak dalej. Więc my to mamy, ten gadzi mózg. On próbuje znaleźć strategię przetrwania. W związku z tym przewiduje negatywne sytuacje. Odkrycia ostatnie, nie ostatnie, one są jednak 15 przedostatnie, tak. Neuroplastyczność mózgu. Możliwość przekształcania ścieżek neuronowych, że my możemy świadomie wybierać, na czym my skupiamy swoją uwagę. To jest pewien rodzaj treningu umysłu, który powoduje, że zaczynamy przeżywać więcej pozytywnych chwil i jednocześnie dzięki temu nasz dobrostan się zmienia. Biochemia naszego organizmu się zmienia. I możemy przeprogramować nasz mózg na pozytywne, lepsze postrzeganie świata. Czyli możemy w jakimś stopniu zniwelować te tendencje.
Skoro tutaj już padło to słowo, pozytywne i umysł, to się natychmiast kojarzy z pozytywnym myśleniem. Ale to nie o to chodzi.
Zatrzymało mnie to pytanie. Zastanawiam się, jak na nie odpowiedzieć. W pozytywnym myśleniu, jako takim, nie ma nic złego. Chodzi o to, żeby w tym było trochę mądrości. Po prostu skupiam się na pozytywach, widząc jednocześnie całokształt sytuacji. Jeżeli moja sytuacja życiowa jest trudna, to nie chodzi o to, żebym ja teraz, wiesz,
no tak, powiedziała,
żebym ja teraz, nie jest świetnie.
Będzie dobrze, tak? Bo wcale
no
to, nie musi.
Że, no tak, to jest
to, żeby zobaczyć,
najgorsze,
jak jest, jak
co można sobie powiedzieć. Chociaż oczywiście dobrze jest mieć nadzieję, że będzie dobrze. Ale chodzi o to, żeby nie wypierać tego, jak jest, a jednocześnie nie odcinać sobie możliwości jednak dostrzegania tego, co jest dobre, piękne. Ta konkretna sytuacja to jest tylko jednak jakiś fragment naszej rzeczywistości. I pozwól, że taką przytoczę historyjkę. Mogę?
No pewnie. Bardzo lubię historyjki.
Historyjka właśnie o tym jest. Dokładnie o tym. To jest taka historyjka o profesorze, przyszedł do studentów, do auli z testami. Była biała kartka i czarny punkcik. Profesor poprosił, żeby napisali o tym, co widzą. I się okazało, że wszyscy skoncentrowali się na czarnej kropce. On to skomentował, że właśnie, że w naszym życiu ta czarna kropka, rozczarowania, choroby, trudności, to jest tylko
czarna kropka.
A jaka jest jeszcze przestrzeń na czerpanie, podreperowywanie naszych zasobów i kierowanie się w stronę, gdzie my widzimy też dobre. Ta tendencja umysłu, to są te myśli, które nas ściągają w dół, tarmoszą, powodują, że my nie widzimy, ale musimy mieć to na uwadze. Jak nie koncentrować się na czarnej kropce, tylko no, jak się, dostrzegać
no właśnie, jak
to, co
nie,
dobre.
Jak się nie koncentrować na czarnej kropce, to się koncentrujemy na czarnej kropce.
Prawda,
Trzeba pójść w inną stronę i właśnie gdzieś jeszcze poszukać i ty właśnie idziesz w stronę serca.
Dużo lepiej to opowiedziałeś.
Tylko Bardzo mi miło. Ale jeszcze zostało jedna tendencja, żeby nie została pominięta, bo będzie jej przykro.
Tak, nie pomijmy żadnej. Jeszcze jedna to jest tendencja umysłu do koncentrowania się na braku, a nie na pełni.
Kropka to też jakby w drugą stronę, ale to samo.
Że my nie widzimy tej naszej pełni. Nie widzimy tego, co już jest w naszym życiu. To kłania się czasem nawet wyśmiewana, nie wiedzieć czemu. Medytacja wdzięczności. Ludzie nie rozumieją często, dlaczego jest tak promowana medytacja wdzięczności. Za co ja mam wdzięczny? Ja naprawdę nie mam za co być wdzięczna, no nieprawda. Jest tego bardzo, bardzo dużo, tylko zauważ, tak jak siedzimy w tym studio, piękny widok za oknem, cudowna brzoza, zapatrzmy się na to. Jakie to jest cudowne. Czerpanie z tego tego dobra dla siebie, zatrzymanie się na tym, to jest bardzo pomocne, choć brzmi banalnie. Trudne lata miałam, ostatnie pół roku jest już lepsze znacznie, wygrzebałam się, ale przedtem 2 lata były bardzo trudne. Odszedł mój tata ukochany, zmarł mój partner, jeszcze na dobitkę ukochany pies, więc dużo miałam strat. Przygniotło mnie to. Na początku byłam w takiej mobilizacji, szłam, dawałam radę. No ale wiesz, to zawsze cię dopadnie. I w tym smutku były takie momenty, czasem zupełnie nic mi się nie chciało. Na szczęście właśnie znałam narzędzia i ja się ich po prostu czepiałam. Ja robiłam już czasem na siłę właśnie medytację wdzięczności. Jeszcze była ta moja labradorka, jak ja tak, nawet mi się na spacer z nią nie chciało pójść. Byłam w takiej kompletnej degrengoladzie. Przyszła i ja dotknęłam jej uszu. Miękkich, aksamitnych uszu i to była oksytocyna, ale wtedy nawet o tym nie myślałam. Kontakt z tym żywym, miękkim, to sprawiło, że ja wstałam, idziem na spacer i wyszłam. I zobaczyłam drzewa i posłuchałam ptaków. Wyszłam poza umysł, który był ciemny, zasłonięty tą chmurą ciemnych myśli. Połączyłam się z naturą i wróciłam już w innym nastroju.
To o tych narzędziach opowiesz trochę, mam nadzieję. Tu mam skojarzenie, mogę? No, nie wiem, czy ono będzie oczywiście na temat, ale ta synchronizacja. Ciągle jest to serce w tyle, o którym jeszcze też mam nadzieję, że opowiesz, bo to jest fascynujący fragment twojej książki. I jak mówimy o synchronizacji, że to jest jakaś częstotliwość, prawda? To tak ja to widzę, że to serce jest tym czymś, co to powoduje. Tak jakby kamerton, o tak bym powiedział. Nie? Że kamerton. Tak jakby nastroić się
to,
na...
Wiesz,
i serce jest takim kamertonem, który nas stroi ze światem. Czy to w tę stronę?
Tak, po części tak właśnie to jest. Natomiast może jeszcze inaczej powiedzmy o tym. Jeszcze nie mogę się rozstać z tym umysłem przez moment naszej rozmowie, bo to jest bardzo ważny fragment w ogóle naszej kondycji indywidualnej i zbiorowej, że tak jak już zostało powiedziane w tej rozmowie, umysły nam bardzo przeszkadzają i my musimy je rozpoznać i musimy je przekroczyć. Przekroczenie jest możliwe w momencie, kiedy orientujemy się, że nie jesteśmy swoją myślą. I to jest trochę już wyższa szkoła jazdy, ponieważ żyjemy w świecie, gdzie ten paradygmat kartezjański jest bardzo silny, czyli myślę, więc jestem. To się na szczęście zmienia powoli, ale jednak bardzo jest mocno zakorzenione w mentalności. I zadaję takie pytanie, nawet jeżeli myślisz, że jesteś tym, co myślisz, to zadaj sobie pytanie, czy ty wiesz, o czym myślisz. Rozeznaj się, o czym ty myślisz. Wiesz, jak to wpływa na twoje życie, na twoje samopoczucie? Dowiedz się, że możesz to przekształcać, że masz taką sprawczość, że to nie musi warunkować twojego życia, twojego szczęścia, twojego zadowolenia, że możesz to zmienić. Ten moment, kiedy my zaczynamy się orientować, że nie jesteśmy swoją myślą, a jest to naturalna konsekwencja obserwacji umysłu, kiedy my zaczynamy to obserwować, widzieć, umysł jest w ciągłym ruchu, koncentruje się bardziej na braku niż pełni, mam tyle myśli negatywnych. Musi powstać pytanie w każdym myślącym człowieku i czującym, jeżeli ja to widzę wszystko,
no właśnie,
to może rzeczywiście tym nie jestem.
No tak.
Jeśli ja to widzę, to nie mogę po prostu jednocześnie tym być. To jestem czymś więcej. W tym momencie już wchodzimy w tą sferę duchową. Umysł przeszkadzający jest bardzo związany z ego, czyli z tym zamknięciem. a my chcemy przekroczyć umysł i przekroczyć ego. Mhm. I wtedy musimy rzeczywiście zacząć się kierować w kierunku serca. Nie do końca dobrze mówię, że musimy zacząć się kierować. To też jest w pewnym sensie spontaniczne. Moment, kiedy my przekraczamy umysł, orientujemy się, że nie jesteśmy swoją myślą, zaczynam świtać. To jesteśmy czymś więcej, jeszcze często nie wiemy czym. Mam wykładnię jogiczną. Różne systemy mają trochę inną wykładnię, najczęściej dochodzą do tych samych wniosków, są inne słowa. Według jogi to, czym jest każdy z nas, to jest świadomość. Jest świadomość. I my łączymy się z tym czymś większym niż my sami w uwarunkowaniu naszym ludzkim w tych chwilach właśnie medytacji, kiedy jesteśmy, kiedy umysł milknie, kiedy ego się kruszy, kiedy od tego ja jestem, zabieramy ja. Nagle wszystko staje się bardzo proste. To są takie momenty, które bardzo adeptów medytacji zachęcają do tego, żeby kontynuować praktykę, ponieważ są to takie chwile, gdzie nagle niczego nie brakuje ci do szczęścia. I możesz znaleźć się tam, w tym miejscu, naprawdę w 2 minuty.
W 2 minuty?
Nawet. Jesteś w stanie uspokoić umysł, świadomie pracując z oddechem, bo podstawowa instrukcja do medytacji to jest usiąść spokojnie, najlepiej z wyprostowanym kręgosłupem, bo ma to znaczenie energetyczne w jodze. Przymknij lub zamknij oczy, zrób mudrę, określone ułożenie palców dłoni, bo to też ma wpływ na umysł, uspokaja umysł. Skup uwagę na oddechu, uspokój ten oddech i co się nagle dzieje? W tym głębokim uspokojeniu, które szybko bardzo przychodzi, bo to jest pstryczek, to jest na pstryczek. Bardzo zwracam uwagę na to, na warsztatach, które prowadzę. Dobra, zaczynamy. I zaczynam prowadzić medytację. I zwróćcie uwagę, jak to się dzieje szybko. Przed chwilą był tryb rozmowy, śmiechu. Piękny tryb, żeby nie było. Ale jak szybko możemy się przedstawić w bycie. Im głębiej osadzamy się w tym naszym byciu, w tym spokoju, tym częściej mamy takie przebłyski, ja bym nawet odważnie powiedziała, przebudzenia, że to jest jakiś stan pełni, to jest stan, którym niczego nie brakuje.
Czyli ja obecność chcę, jest ważniejsza od umysłu, tak?
Tak, dokładnie tak. To jest właśnie to wyjście poza umysł, bo to są te momenty, w których umysł się na chwilę uspokaja. I wtedy każdy z nas, naprawdę gotowa jestem powiedzieć, każdy z nas doświadcza chwil wielkiej ulgi. Wielkiej ulgi. To możemy nazwać szczęściem, spokojem. Każdy może troszeczkę inaczej, ale ulga na pewno odpada. Tyle pragnień, tyle muszę, tyle chcę, tyle ja jestem taka, siaka, owaka albo on. To nagle odpada. W tej chwili jest spokój. Jest nam bardzo dobrze. Odpoczywamy w tym. Odpoczywamy.
Bo to jest naprawdę i najgłębiej nasze, tak?
Bo to jest nasza prawdziwa natura.
No właśnie.
Obecność jest naszą prawdziwą naturą. Jeździłam na odosobnienia z nauczycielką Nitią, która uczy w tradycji Advaita Vedanty dotarcia do tej przestrzeni świadomości przez zadawanie pytania, kim jestem. To było konieczne, żebym zobaczyła, że ja tam jestem już. Że ja tam jestem, bo joga wskazywała na to, że to jest dokładnie to, że to jest obecność, że brak poruszenia umysłu jest obecnością taką czystą, jest tym spokojem, jest tą ulgą, jest tym byciem bez pragnień w świecie, ale ponieważ jest to ścieżka, mi się ciągle wydawało, że tam trzeba jeszcze gdzieś iść, jeszcze iść. Oczywiście nie mówię, że nie trzeba, bo życie ciągle stawia nam wyzwania, ale wiem już na poziomie głębokiego wglądu właśnie kim jestem. Świadomością, moje uwarunkowanie, to, że ja jestem kobietą w określonym wieku, to wszystko wiem, ale jednocześnie mam szerszą perspektywę.
Czyli bez ja, to znaczy właśnie nie kim ja jestem, tylko właśnie, kim jestem.
Tak, i wiesz co, i tego głębokiego połączenia ze wszystkim. I też głębokie zrozumienie tego, że mój wpływ jest bardzo ograniczony. I w związku z tym taką lekkość odpuszczania spraw. Jak o tym myślę, to przyrównałabym to do bycia trzciną. I nie złamię nic, bo nie chodzi o to, że ona jest konformistyczna, tylko że ona się poddaje, że płynie z nurtem, bo jest obecna. Nie ma tam głębokich założeń, że ma być tak, że ja tak chcę, że moje marzenia są skonkretyzowane. Dokładnie tak Tam jest dużo przestrzeni na to, co ja nazywam cudem. A co cudem nie jest, jest po prostu pozwoleniem na to, żeby życie się wydarzało. Mhm.
Czyli praktykuj i zobaczysz, co się stanie.
Tak, pozwól.
Pozwól.
Mhm. Pozwól.
No a teraz serce. Małoś o tym mówi, bo jeszcze może powiedzmy o tym, że to, o czym piszesz i mówisz, to bazuje na jodze i na różnych tradycjach duchowych, ale także bazuje, trochę o tym mówiłaś, na różnych odkryciach naukowych. Neuroplastyczność mózgu, no wiadomo. Jeszcze coś takiego, o czym właśnie mało wiemy. O tym, że serce ma swój mózg jakby też. Tak. I ma potężne pole elektromagnetyczne, co ponoć jest zbadane. No i że istnieje coś takiego jak koherencja serca. Tak. No to może o tym opowiedz, bo serce jako ten łącznik ze wszechświatem, jako ten kamerton.
To jest bardzo fascynujący temat. To jest również już nie tak wcale nowe. Pewne odkrycia, badania naukowe z dużym opóźnieniem przebijają się, więc mimo, że ten stan koherencji serca jest badany już ponad 30 lat, zaczęło to być badane ze szczególną intensywnością w takim ośrodku, który się nazywa HeartMath, matematyka serca, w Colorado, w Stanach Zjednoczonych. No i dostarczyło przeogromnej liczby informacji stricte naukowych, pokazujących, że serce ma swoją własną inteligencję. Ale to jeszcze mało, że chodzi o to, że możemy je połączyć z mózgiem, wytworzywszy w sercu pewną częstotliwość niską, 0,1 Hz. Gdy serce wytwarza tę niską częstotliwość 0,1 Hz i ten sygnał zostanie wysłany do mózgu, następuje tak zwany stan koherencji, czyli połączenia serca z umysłem, co oznacza dla nas, ludzi w stanie koherencji, optymalny stan psychofizyczny. I na poziomie biochemicznym to oznacza wyrzut hormonów szczęścia, podwyższenie odporności, wyższy poziom energii, uczucie dobrostanu, zadowolenia z życia. Skąd u mnie w ogóle to zainteresowanie technikami koherencyjnymi? Zaczęłam ich również używać w swojej praktyce. Byłam zaskoczona, jak one szybko działają, jak one właśnie błyskawicznie przenoszą poza umysł. To, co tradycyjna medytacja, długo trwa, a ta medytacja koherencyjna po prostu sprowadza cię w tę przestrzeń serca, wyjmuje cię z głowy błyskawicznie. Zostawia cię jeszcze z takim uśmiechem na twarzy. Jak zaczęłam czytać, dowiadywać się na ten temat, to też jest taką oznaką, że ty w tym stanie koherencyjnym się właśnie znalazłaś. I ja to często bardzo widzę. Zaczęłam to sama ze sobą robić i zaczęło się wiele w moim życiu bardzo zmieniać. Następuje jakieś takie przyspieszenie na poziomie rozwoju, jeśli tak można powiedzieć, chociaż można nie mi oceniać mój rozwój duchowy. Ale widzę to w lustrze osób, które przyjeżdżają na warsztaty. Jak to jest odbierane, jak to jest komentowane, co się dzieje z ludźmi w końcu. Widzę, gdy prowadzę medytacje koherencyjne, jak oni się rozpuszczają, jak u nich to ego po prostu się rozpływa, jak pojawia się nagle radość, taki jakiś spokój, otwarcie, życzliwość ogromna. To po prostu działa w taki właśnie sposób, ten sposób serca.
To może być fajnie, a potem zniknąć. Czy to jest takie doświadczenie, które zmienia?
To nie jest trwałe. One są bardzo zmieniające. No to wiesz, oczywiście, że zmieniające. One właśnie przeprogramowują cię. Co jest ważne, jaka jest technika. Częścią medytacji koherencyjnych jest połączenie się z pozytywnymi obrazami, wspomnieniami. Załóżmy, robimy medytację ustanawiania stanu koherencji. To na początek usiądziesz sobie, ciało się odpręży, zacznij spokojnie oddychać, więc poczujesz się bezpiecznie w swoim ciele, to jest taki warunek konieczny. Potem dotykasz serca, łączysz się z tą przestrzenią, można powiedzieć, zapraszasz swoją uwagę do tego miejsca, zaczynasz tą przestrzenią oddychać. Wreszcie zapraszasz do tej swojej medytacji, do tej przestrzeni serca osobę, która jest ci bliska, albo istotę, albo miejsce, coś, kogoś, co lub kto wywoła pozytywne emocje. Element odczuwania emocji jest tu szalenie ważny, ponieważ emocje mają konkretną wibrację.
Co to znaczy? Czy to nie jest jakiś taki slang new age'owy?
Czy to nie są ezomotylki? Lubię takie słowo. Ezomotylki.
Ezomotylki?
Ezomotylki.
Nie znałem. Co to znaczy? To coś konkretnie
tak,
znaczy?
Mnie też bardzo długo niepokoiły wibracje. Jestem bardzo mocno osadzona na ziemi. Dlatego być może tak długo u mnie trwało to otwarcie serca na koherencję serca i dojście do tego, że joga nie jest o umyśle.
No dobrze, ale te wibracje joga... to jest ktoś zmierzył, to naprawdę tak, tak jest?
Naukowiec, psychiatra, nauczyciel duchowy, postać znana, David Hawkins.
Hawkins, tak, to mapa świadomości. Mapa poziomu
świadomości. One są o tym, że nasze emocje wibrują na konkretnych częstotliwościach. Hawkins badał to z zespołem prawie 20 lat testami kinezjologicznymi.
Czyli napięcie mięśni, tak?
Napięcie mięśniowe wobec stwierdzenia. Jeżeli powiem, że miłość wibruje na poziomie takim, takim, prawda czy fałsz? Być może metoda, która nie jest do końca naukowa, mogła być przez to podważana.
Często jest.
Często jest, jakkolwiek dygresja. Te badania, bardzo dobrze, że są robione, bo one tworzą ogromny pomysł między zachodem a wschodem, między sposobem na uzdrawianie, leczenie, polepszanie komfortu życia człowieka. I w tej chwili możemy powiedzieć, że medycyna zachodnia jest staroświecka. Paradoksalnie, jeżeli ona nie wkluczy tych metod, to jest w ogóle jakiś konstrukt starożytny. W tej chwili mamy takie dane, takie narzędzia, takie metody, które pozwalają na błyskawiczną diagnostykę nawet aury. I jestem z tym konfrontowana w taki sposób, że spotykam ludzi, którzy się tym interesują, prezentują mi jakieś urządzenia. Słuchaj, są takie urządzenia, już bez wymieniania ich nazw, ale które są drogie bardzo, no bo są też nowoczesne, niezwykle właśnie, które ci robią diagnostykę w parę minut. Diagnozują nie tylko, jak twoje organy funkcjonują, ale również diagnozują aurę. Coś, co wydawałoby się było niebadane.
Czary mary.
A to jest w tej chwili naukowe, jest to połączenie neuronauki z refleksologią, z fizyką kwantową. Są naukowcy, są laboratoria, którzy też pracują nad tego typu rozwiązaniami. Nie korzystać z tych odkryć, to już jest średniowiecze. I nawet jako nauczycielka jogi nie mogę zostać tylko przy klasycznym przekazie jogi, bo to jest dużo dłuższa droga do przebudzenia, czy mówiąc innym językiem, do zwykłego, spokojnego życia w równowadze. Zwykłego, no to nie jest takie zwykłe. Ale wiesz, co mam na myśli. Ja też nie mogę nie korzystać z tych nowoczesnych narzędzi czy dziedzin wiedzy, tym bardziej, że one potwierdzają skuteczność metod, którymi od tysięcy lat posługuje się taka chociażby joga. Koherencja serca, którą teraz się tak zachłystuje cały świat i naukowcy, to są techniki wiodze znane od tysięcy lat. Od tysięcy lat. Choćby metta, czyli medytacja miłującej dobroci, przywracająca nas do serca właśnie, kontaktująca nas z tym, co w nas jest najprawdziwsze, najgłębsze, czyli z naszą prawdziwą naturą, która jest tym, że my jesteśmy dobrymi ludźmi. Każdy z nas jest dobry.
To jest nasza natura.
To jest nasza natura. Naszą prawdziwą naturą jest dobro i spokój. Każdy to ma. Każdy to ma.
I wszystkie tradycje duchowe o tym mówią. Wszystkie.
Wszystkie. Nie ma takiej, która by kwestionowała transformującą moc miłości. W jodze mamy pojęcie Brahma Vihary. To są przymioty serca. Cztery mogę? Mogę je wymienić?
Tak, proszę.
Metta w sanskrycie Maitri, bo metta jest pojęciem buddyjskim, to jest życzliwość. Taka w ogóle pielęgnowanie w sobie życzliwości dla drugiego człowieka. A, jeszcze poczekaj, ciekawe, bo Brahma Vihara to w ogóle znaczy w sanskrycie siedziby bogów. To wskazuje, jakie to są ważne cechy, że nasza boskość ludzka może się przejawić w wielkości naszego serca. Czyli mamy mettę, czyli Maitri.
Życzliwość.
Czyli życzliwość. Mamy karuna, czyli współczucie, pielęgnowanie tego w sobie, zwracanie uwagi na drugiego człowieka,
nie
z taką świadomością. Tak, to nie tylko jest o mnie ten świat. Dla wielu to jest oczywiste.
Że nie istniejemy, tylko współistniejemy.
Współistniejemy, to jest cały czas o połączeniu. Dalej mamy mudita. Też ciekawa rzecz, żeby się cieszyć z radości, szczęścia i powodzenia innych osób. Czyli żeby nie zazdrościć, żeby pomnażać swoją radością, dołożoną jeszcze do radości, sukcesu innej osoby, pomnażać tą radość na świecie. Bo radość, co ciekawe, tutaj się cofam do Hawkinsa, to mnie kompletnie wycięło. Byłam tak zaskoczona tym, że radość ma wyższą wibrację niż miłość.
Właśnie mnie to też zdziwiło.
Bo prawda?
Takim stanem przejściowym między, powiedzmy, ciemnością a światłem, tak, tak upraszczając, jest odwaga. To jest też bardzo ciekawe, tak, ale intuicyjnie chyba łatwo to poczuć, że odwaga dokonuje transpozycji.
Tak, dokładnie.
No i właśnie, najniżej to jest wstyd.
Poczucie winy.
Potem nie, chyba
też?
Wstyd jest jeszcze niżej. A najwyżej, ja myślałem, że miłość. A tam jest radość, a potem jeszcze oświecenie. Tak?
Potem jest pokój, a potem jest spokój. Spokój na końcu jest rozumiany jako oświecenie. To fascynujące.
Czyli radość jest wyżej od miłości w tych wibracjach. To bardzo ciekawe.
To przepiękne. To jest fantastyczne. Taka dygresja. Ale wracamy do Brahma Vihar. Ostatnia z nich jest Upeksha. Bardzo ciekawa Brahma Vihara. Kontrowersyjna, można by powiedzieć, bo ona jest o bezstronności. Bezstronności wobec zła. Co to oznacza? No jak to? Mam zachować bezstronność wobec krzywdy? Wobec zła? Chodzi o to, żeby po pierwsze otworzyć serce na wybaczanie, czyli umiejętność wybaczania, puszczania krzywdy, nie trzymania w sobie urazy. Puszczam, bo to również mnie uwalnia.
Bo współistniejemy.
Tak, ale też bo nienawiść czy poczucie krzywdy, po prostu to jest szalenie blokująca i zamykająca emocja. Jeżeli my to uwolnimy, jeżeli idziemy w wybaczenie, przynosi to ogromną ulgę. Natomiast w takim szerszym kontekście chodzi o niedokładanie agresji, przemocy, przemocowości do tego, co też już jest złe. Czyli załóżmy, że wobec zła na świecie my nie idziemy w pieniactwo, to olewanie oliwy do ognia. Idziemy w spokojne zareagowanie na sytuację, ale spokojne, czyli z poziomu spokojnego umysłu.
Kasiu, mam taką prośbę do ciebie. Powiedz mindless.
Mindless.
Dziękuję. Ja mam taki pomysł. Nie wiem, czy się zgodzisz.
Dobra.
Ktoś mi opowiadał o niemieckich magikach podcastu, bardzo popularny podcast. Jego strategią jest to, że rozmowa się kończy, kiedy ktoś powie jakieś słowo, na które się umówili wcześniej, że to jest koniec. W tym wypadku słowo przewodnie twojej książki także, to jest mindless.
Tak.
Ja proponuję, teraz to jest propozycja, no oczywiście do odrzucenia, ale co ty na to powiesz, bo ja mam takie poczucie, że rozpoczęliśmy tę rozmowę i moglibyśmy i powinniśmy ją kontynuować. O tych technikach, jakbyś powiedziała, o narzędziach, jakbyś jeszcze powiedziała, o tym uwalnianiu serca, o tych różnych rzeczach związanych właśnie z tą praktyką, to może byśmy się jeszcze raz spotkali i byśmy zaczęli od słowa mindless i ty byś wtedy powiedziała w drugim odcinku tej naszej rozmowy dalej. Co ty na to? Musimy to dokończyć, nie ma mowy. No.
Posłuchaj, z przyjemnością.
Możemy?
Mindless. To już?
Tak. Obietnica padła, słowo stanie się ciałem.
Tak, och, z wielką radością.
Dziękuję.
Tak, z całego serca. Dziękuję.
Kasia, bardzo ci dziękuję, Kasiu. I ogromnie mi miło, że się poznaliśmy i że zechciałaś tutaj przyjść i jeszcze zechcesz i że napisałaś taką świetną książkę, którą
dziękuję.
Państwu polecam. I to jest, powiedz jeszcze raz po swojemu, Happy
umysł, myśl sercem. A mogę jeszcze raz?
No pewnie.
Zamknęłam się. Happy umysł, myśl sercem. Tak.
Kasia Bem. I do zobaczenia, do usłyszenia jeszcze raz. Dziękuję.
O, jak fajnie. Tu? Super miło. Wiesz co? Poczekaj, bo to tak...
No choć może się kawę napijemy. Tak. Możemy? Tak, a ja to wyłączę.
Ja się tym pasjonuję. Dobra. Każdego dnia... Mindless.
Bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny patronom i patronkom, a szczególnie Zofii Dzik, Monice Wejman. To dzięki wam wędrujemy. A gdyby ktoś chciał się przyłączyć i wesprzeć Katrzyna Patronite, no to będzie fantastycznie. I jeszcze piosenka na koniec. Kontynuacja tej przygrywki, która już dzisiaj była. Rozmawialiśmy m.in. o uśmiechu. Piosenka jest właśnie o nim, chociaż bez słów. Nino, ach, uśmiechnij się. Mam inaczej na imię, ale się do Państwa uśmiecham i życzę Wam wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugarski.
Dziękuję.